chciałbym, żebyśmy zaczęli krótką modlitwą, żeby nie tylko się ze sobą przywitać. Ja tak, żeby było kulturalnie i w ogóle. Jestem ksiądz Jan. Tak. Ale właśnie, oprócz tego, że ja się przedstawię, żeby było wiadomo, kto to i że nie mówi jakiś tutaj losowy człowiek, przywitajmy się najpierw z Panem Jezusem, żeby to nasze spotkanie nie było tylko taką sobie od pogadanką, jakimś tam czasem, nawet w miarę pobożnie spędzonym, ale żeby rzeczywiście było naszym spotkaniem z Jezusem, żeby pomnażało naszą wiarę i doprowadziło nas, pomagało nam w dojściu do spotkania z żywym Bogiem. Uklęknijmy. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Słówko wprowadzenia, takiego kontekstu troszkę do tego, co chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie zobaczyli i o czym porozmawiali. Tydzień temu mówiliśmy o tym, czym jest miłość Pana Boga. Bo czasami trochę może być tak, że moje oczekiwanie wobec Pana Boga łatwo mi z miłością utożsamić, nie? Trochę postawić takie warunki. Na zasadzie, jeżeli w moim życiu działoby się to, to, to i tamto, dla mnie to jest znak, że rzeczywiście Bóg się o mnie troszczy i że Go interesuję, nie? Jeżeli doświadczam trudu, niejednokrotnie łatwo temu przypisać właśnie takie coś, że aha, to w takim razie znaczy, że Bóg mnie opuścił. A to nie jest to, nie? Zresztą Jezus to jest strasznie fajne, szczególnie teraz w Wielkim Poście to zobaczyć. Ewangelia z początku Wielkiego Postu, kiedy Jezus był kuszony na pustyni, nie? Jezus nigdzie nie obiecuje nam złotych gór za żadną cenę, nie? Nigdzie coś takiego nie pada. Nigdzie Pan Jezus nie mówi, że życie katolika ma być łatwe i bezproblemowe, że związek z Panem Jezusem, przyjaźń z Nim ma sprawić, że w moim życiu nie będzie trudności. Wręcz przeciwnie. To zły to robi, nie? Wkręcając Panu Jezusowi, że a, słuchaj, zamień ten kamień w chleb. Ukłoń się przede mną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus jest wobec nas szczery i uczciwy. Mówi, okej, nie zawsze będzie łatwo, ale właśnie to jest wyrazem Jego troski, Jego miłości, że właśnie także w trudnych doświadczeniach, także w trudzie mogę właśnie zobaczyć Jego obecność. Trochę się odwołam, bo tu wcześniej się z dzieciakami widziałem i taką sobie zrobiliśmy dekorację. Jakby tak, już wiem, że nie będę nigdy scenografem. Chociaż tutaj mogę zrzucić teraz, że mi dzieciaki pomagały. Zrobiliśmy sobie taką rzekę i kamienie. Rzekę łaski Pana Boga, która wypływa nieprzypadkowo właśnie stąd, gdzie jest ołtarz. Gdzie na każdej mszy świętej Jezus oddaje swoje życie, składając właśnie najświętszą ofiarę. No i to co nas oddziela, to co buduje, z czego budujemy tamę między nami a Bogiem. No i właśnie pytanie, jak to jest? Odwracając trochę pytanko, które tydzień temu sobie postawiliśmy. Czy ja nie widzę w moim życiu obecności Pana Boga, konkretnych przejawów Jego miłości, dlatego że jej nie ma? Czy no właśnie robię coś, co sprawia, że nie potrafię tego zobaczyć? Że dzieje się w moim życiu coś, co sprawia, że jest to bardzo mocno utrudnione. Jako że chciałbym, żebyśmy sobie coś teraz obejrzeli, a może nam trochę światło przeszkadzać. Nie wiem, jak tam widok na końcu. Myślę, że jest nas tyle osób, że nikomu się krzywda nie stanie i nikt na nikogo nie nachucha, nawet jeżeli zajmiecie sobie miejsca bliżej. Więc jeżeli komuś to ułatwi, żeby się bliżej przesiąść, lepiej widzieć ekran, to jak najbardziej zapraszam. Zwłaszcza, że w tak szerokim gronie też ja tam gdzieś krzyczę do ostatnich ławek, jakbyśmy po prostu z powodzeniem mogli sobie usiąść obok siebie i się poczuć bardziej tak swobodnie, bym powiedział. No ale właśnie, dobrze widzieć pewne mechanizmy, które w naszym życiu się pojawiają, nie po to, żeby usprawiedliwiać coś i sobie mówić, a no bo to tak właśnie, to ja już wiem dlaczego, tylko wykorzystać to. Wykorzystać wiedzę, którą zdobyłem do tego, że muszę pracować nad sobą, wiedzieć, które są słabe miejsca we mnie, które muszę wzmocnić, gdzie zły może próbować zaatakować mnie. No i właśnie, jaki to jest mechanizm? Chciałbym, żebyśmy sobie teraz spróbowali to unaocznić. chciałem powiedzieć, że lubię bardzo ten filmik. Ale w sumie lubię go i nie lubię. Z jednej strony bardzo fajnie obrazuje różne kwestie i nie tylko chodzi o treść. Zawsze jak to oglądam, to mam wrażenie, że jestem jakiś umęczony. Wiem, że to mogło być średnio widać. Niemniej cały klimat tego filmiku jest taki, że przynajmniej ja tak mam, że ma się wrażenie, że te zmagania tego głównego bohatera, że samemu się jest umęczonym tym wszystkim, co na ekranie się dzieje. I to może wydawać się śmieszne, może wydawać się banalne. Niejednokrotnie coś takiego, co widzimy w tym filmiku, co no myślę, że pierwsze skojarzenie, które nam może przychodzić do głowy, coś, w co wpada ten człowiek, główny bohater, to jest co? Uzależnienie, właśnie. Myślę, że to może być jakieś tam pierwsze skojarzenie. I wiecie, myślę, że łatwo nam podejść z takim dystansem trochę do tego. Na zasadzie, dobra, gdzie uzależnienie, a gdzie jakieś tam moje życie? Nie przesadzajmy. Nam się z jednej strony może wydawać, że wiele rzeczy jest tak bardzo odległych od nas. To jest jedna sprawa. A druga rzecz, myślę, o wiele ważniejsza, to jest... No właśnie, odpowiedź na to pytanie, które zadałem wcześniej. Co sprawia, że ja tej miłości Pana Boga nie doświadczam? Tym, co mnie od Niego oddziela, jest grzech. Jest grzech. Z dzieciakami budowałem tamę, która nas oddziela od Pana Boga, z tych grzechów. Tylko pytanie, czym jest w ogóle grzech? Bo to jest dość istotne. Co to jest grzech? Czym jest grzech? Nie chcę wywierać presji, żeby ktoś musiał na głos mówić, ale może ktoś ma jakieś pomysły, przemyślenia swoje, którymi by się chciał podzielić. Czym jest grzech? Może nie trafię. Na pewno nie w 100% was. Ale tak chyba czasami jest, że w pierwszej kolejności grzech kojarzy nam się z czymś, co jest złamaniem jakiegoś zakazu. Nie na równi z, nie wiem, nieprzestrzeganiem regulaminu pracowni informatycznej. Z drugiej strony, takie bardziej pobożne odpowiedzi mogłyby nam podsunąć myśl o tym, że no to jest coś, co tutaj Panu Bogu, Pana Boga rani i go obraża. No tylko, że dlaczego? Bo Pan Bóg sobie kiedyś usiadł i powiedział, o, to będzie grzech, bo to jest przyjemne i ludzie z tego mogą czerpać jakąś właśnie przyjemność, to o, to ja powiem, że to jest grzech, żeby nie mieli za łatwo. Pierwszy problem tak naprawdę to jest, kochani, zdanie sobie sprawy z tego, że grzech jest przede wszystkim tym, co mi zabiera szczęście. Że grzech nie jest grzechem dlatego, bo Pan Bóg usiadł i tak kiedyś uznał, tylko właśnie odwrotnie. Uznajemy, że coś jest grzechem, bo jakby z definicji to jest złe. Z definicji oddziela mnie to od Boga, z definicji oddziela mnie to od drugiego człowieka i sprawia, że ja się staję niewolnikiem. To jest to. Fajnie to jest pokazane w tym filmiku. Zobaczcie, że to, co przeżywa główny bohater, eskaluje. Zaczyna się od czego? Znajduje walizkę. Zaczyna się od ciekawości. I krok po kroku już nic nie jest takie samo. Przekracza kolejne granice. Dobre to było wasze skojarzenie, bo tak to też działa w przypadku różnych uzależnień. Że człowiek już nie wraca do tego samego poziomu, na którym był. Nie? W sensie wracam do poziomu zero. Zaczynam z poziomu zero, wchodzę na poziom jeden. Kiedy brak mi tego czegoś, czego mi brak, nie spadam na poziom zero. Tylko wydaje mi się, że spadłem na poziom minus dwa. Więc potrzebuje coraz mocniejszych bodźców. I to się, wiecie, nakręca. Aż do momentu, kiedy to, co wydawało się przyjemnością, przestaje być przyjemne. To, co wydawało się być przyjemnością, ja nie mogę z tego z siebie zerwać, bo już nie ja nad tym panuję, ale to panuje nade mną. Nie wiem, czy ktoś z was słucha polskiego rapu, ale szczególnie jakichś takich kawałków, powiedzmy, może nie najnowszych. Bo przypominają mi się dwie rzeczy. Jeden to taki kawałek Mesa, gdzie są takie słowa. Facet, pieniądz, poczucie bezpieczeństwa. Które z tych pojęć pani ćpa? Drugi kawałek to kawałek PZ-a, w którym padają takie słowa, że i tak nas zniewala wolność, którą mamy w rękach. Mówiliśmy sobie o tym trochę tydzień temu, nie? Bycie wolnym to nie znaczy to, że ja robię, co chcę. I o tym świetnie pisze święty Paweł. Dlatego to fajne skojarzenie, wiecie, z różnymi uzależnieniami, czyli z byciem zależnym od czegoś, że ja jestem zależny od jakiejś rzeczy, nad którą to ja powinienem panować, a nie ona nade mną. Bo święty Paweł co pisze? Że każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Ja idę za złym, który mi mówi, rób co chcesz, przecież możesz. Po to, że on do tego chce mnie właśnie doprowadzić. Do stanu, w którym był bohater tego filmu na końcu. Że to już nie ja nad tym panuję, że ja jestem niewolnikiem, że zły mnie trzyma na łańcuchu. I to, kochani, nie jest, wiecie, straszenie jakieś, nie? Ktoś mi powie, XXI wiek, straszenie diabłem. Nie o to chodzi. Z drugiej strony, dlaczego mamy nie mówić o tym, skoro zły jest, nie? Ale do czego zmierzam? Że to nie jest straszenie, tylko zdanie sobie sprawy właśnie z tego, że grzech nie jest złamaniem zasady, za co ja muszę przeprosić, złamaniem regulaminu, za co ja mam przepraszać, tylko jest pozbawieniem przede wszystkim siebie szczęścia, pozbawieniem siebie wolności. I to, co przywołałem, nie? Różne rzeczy mogą być tym, w czym ja szukam zaspokojenia swoich najgłębszych pragnień. Tydzień temu trochę o tym mówiliśmy, nie? Że to jest piękne, to jest właśnie piękny obraz miłości Boga do ciebie, Boga, który stworzył ciebie na swój obraz i podobieństwo. Który pokazuje ci, że nie jesteś jakąś szklaneczką, gdzie się wleje trochę wody i sobie jest pełne i już załatwione. Że ani przyjemność, ani pieniądze, nie wiem co jeszcze, cokolwiek, jakkolwiek człowiek próbuje się babrać w grzechach, w najróżniejsze używki uciekać, czy w nie wiadomo co jeszcze. Różne rzeczy można naprawdę w nich szukać zaspokojenia swoich tęsknot, ale jesteś takim naczyniem, którego nie wypełni szklanka wody. A trochę znowu zahaczając o tę dekorację, którą z dzieciakami tutaj miałem, nie? Tylko Bóg, rzeka Jego łaski, nie? Tylko On, który jest nieskończony, jest w stanie to, co w tobie jest nieskończonego, zaspokoić. Nic innego. Słuchajcie, zrobimy sobie doświadczenie. Co to jest? Banknot. Jaki? 100-złotowy. Prawdziwy czy nieprawdziwy? Ktoś widzi? Prawdziwy czy nieprawdziwy? Prawdziwy. Nie wydrukowany na drukarce w kancelarii parafialnej, tylko prawdziwy. Kto by chciał tę stówę? Niektórzy parsknęli śmiechem. Nikt nie chce 100 złotych? Dobra, a co byś zrobiła, żeby je dostać? Chcesz? No to proszę. No ale chcesz, no? Teraz dalej będziesz chciała? No tak. A teraz dalej będziesz chciała?
Tak.
Tak? A jak będziesz, nie wiem, powiem ci, żebyś musiała się tutaj położyć i to wygrzebywać spod mojego buta, to dalej będziesz chciała to 100 zł? No właśnie, jest jakaś granica, nie? Kiedy już sami czujemy, że nie, że to jest jednak przeginka, że to jest poniżej mojego poziomu. Dziękuję ci bardzo za pomoc. Zobaczcie, kochani, dwie sprawy. Po pierwsze, to jest to. Fajnie to wyszło, nie? Że niektórzy z was parsknęli śmiechem na początku, bo to jest to, gdyby zły nam proponował od razu popełnianie nie wiadomo jakich zbrodni. Każdy z nas pewnie by w ten sam sposób zareagował. Parsknął śmiechem, nie? Więc zły nam próbuje pokazać coś jako taką stówę. Tylko, że żeby ją dostać, ja zaczynam czasami różne rzeczy robić. I rzucam się po ziemi. Tarzam się w błocie, żeby jakiś ochłap miłości od kogoś dostać. Żeby jakiś ochłap czyjejś uwagi. Ile osób tak żyje? Ile osób tak robi? Dziewczyny, które w imię rzekomych dowodów miłości wobec swojego chłopaka zrobią wszystko, byle miały chociaż po prostu taki kawałeczek poczucia, że ktoś się o nie troszczy. Ludzi, którzy się zacharowują na śmierć, nie mając czasu dla swoich najbliższych, bo muszą sobie udowodnić, że oni są coś warci, że oni coś potrafią. Ile osób tak żyje? Też wokół was. Myślę, że no, sami to widzicie, ślepi nie jesteście, nie? A w tym wszystkim co jest jeszcze najważniejsze? Ta stuwa, którą zły próbuje wymiąć, podeptać, opluć i wyrzucić do śmietnika, co by się z nią nie działo, ona nie przestaje być stuwą. Ona nie przestaje mieć swojej wartości. Ona nie przestaje być środkiem, który ma swoją wartość. I o to chodzi, że nawet kiedy grzech cię tak dojedzie, że jesteś taką zmiętą, oplutą, podeptaną stuwą, to dalej jesteś stuwą. I z jednej strony to pokazuje, że masz swoją wartość, a z drugiej strony, że zadaniem stuwy, stuwa nie została wydrukowana i wyprodukowana po to, żeby leżeć gdzieś opluta, wymięta i zdeptana, tylko żeby wypełniać funkcję na miarę swojej wartości. A na tobie nie jest napisane 100. Na tobie nie jest napisane 50, 200 ani 500. Wartość różnych rzeczy wyznacza to, ile jesteśmy w stanie za coś zapłacić. Nie? Są ludzie, którzy kolekcjonują jakieś limitowane edycje, nie wiem, butów czy coś i później po latach płacą za nie grube 1000 zł, żeby mieć jakieś parę butów limitowanych. To, ile jesteśmy w stanie za coś zapłacić, wyznacza wartość danego przedmiotu dla nas. A Jezus zapłacił za twoje grzechy cenę swojej krwi. Bóg, Syn Boży. Na tobie nie ma stówy, dwusetki ani pięćsetki, tylko znak nieskończoności. Znak życia Bożego Syna. To jest wartość, która wyznacza to, kim jesteś. Nie to, czego doświadczyłeś, czy doświadczyłaś w życiu, czy to, jak ktoś ciebie postrzega. Ale jednocześnie to jest nasze doświadczenie. Co z tym zrobić, żeby z tego się wyrwać, żeby zacząć tego doświadczać na własnej skórze? Spróbujmy rzucić na to okiem. to pytanie, w czym próbuję te różne tęsknoty, które są w moim sercu, zaspokoić, to trochę pytanie właśnie o to, na czym buduję swoje życie. Na czym chcę mocno stanąć obiema nogami. Czy, nie wiem, relacje w domu to jest coś złego? Czy zatroszczenie się o porządną pracę to jest coś złego? Nie. Oczywiście, że nie. Tylko jeżeli zaczynam pokładać ufność tylko i wyłącznie w tym, to jest właśnie jak z tym dywanem, nie? Na którym stanął ten gość. Co by to nie było, to wszystko prędzej czy później usuwało mu się spod nóg. Jeżeli próbował budować swoje życie na właśnie na ekonomii, na jakichś relacjach, to się może wydać trochę przerażające, nie? Jak się ma lat naście i się pomyśli, że fajnie, żeby różne relacje trwały i trwały. Ale sami widzicie, choćbyśmy się przekonali o tym, że ta maszyna, ta walizka z tą maszyną mnie dojedzie nie wiadomo jak, no to my niestety tak robimy, że wiemy doskonale, jak to się skończy, popełniamy różne grzechy wielokrotnie, doskonale wiemy, jakie będą te konsekwencje, że będziemy się czuli fatalnie potem, ale i tak do tego wracamy. I wiecie, ten gość tą jedną nogą staje na tym dywanie i znowu on mu się usuwa spod nóg. To pytanie, na czym buduje swoje życie, albo raczej na kim buduje swoje życie, tak nas trochę podprowadza, nie? Do tego, co to znaczy, że Bóg chce mnie zbawić i że chce mojego dobra. No bo skoro jesteśmy grzeszni, to jest to. Ja mogę zrobić różne rzeczy. Po ludzku mogę, wiecie, zdobyć jakieś stopnie naukowe, mogę mieć nie wiadomo jakie osiągnięcia, ale jako człowiek bez Boga nie zrobię jednej rzeczy. Nie pozbędę się sam swoich grzechów. Absolutnie nie zrobię tego sam. Potrzebuję Zbawiciela. Zbawiciela, którym jest Jezus Chrystus. I to jest właśnie to. On nie mówi, słuchaj, tak się nam czasami może wydawać, nie? Że Jezus jest twoim Zbawicielem i niech będzie twoim Panem. Ale on nigdzie nie mówi, ej, wiesz, ze mną twoje problemy przestaną istnieć. Ale raczej ze mną zobaczysz, że te problemy nie są czymś, co musicie trzymać na smyczy. I co to znaczy? Jezus mówi w Ewangelii o budowaniu na skalę. Właśnie. Piasek, jak te dywany, może się usunąć spod nóg, nie? Jezus mówi o budowaniu na skalę. A czym jest to budowanie na skalę? Nie chodzi o to, że mam potraktować Jezusa jak taką, wiecie, wróżkę zębuszkę, nie? Że ja mu powiem, o Panie Jezu, trudno mi, to coś zrób. Panie Jezu, brakuje mi może relacji z kimś z domowników, to nie wiem, teraz Pan Jezus ma się ze mną cofnąć w czasie i iść ze mną pograć w piłkę. Albo zapytać mnie w dzieciństwie, co tam w szkole. Nie? Absolutnie nie o to chodzi. Są piękne słowa w księdze proroka Izajasza. Nie? Jeżeli pójdziesz przez wody, one cię nie zatopią. Jeżeli pójdziesz przez ogień, on cię nie spali, bo ja, Pan, jestem z tobą, aby cię ochraniać. On może sprawić, że wszystkie te doświadczenia uczynią cię mocniejszym. Ale co to znaczy? Jeżeli jest Pan, nazywamy Jezusa Panem. Nie tak, wiecie, na zasadzie jak Pan Włodek czy Pan Mietek, tylko nazywamy Jezusa Panem. A skoro jest Pan, to musi być i sługa. My dziś tego nie lubimy, nie? No bo znowu wraca to nasze pojęcie wolności. Że jestem wolny, więc nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Ale to jest jedyna droga. Zaryzykowania i odkrycia tego, że tak, Jezu, ja chcę spróbować. On ma być moim Panem. Skoro jest Pan, to jest i sługa. Co robi sługa? Sługa słucha, co mówi Pan i to robi. Jasne, może być w nas masa znaków zapytania. Dlaczego? Po co? Czemu ja mam to robić? Jaki jest tego sens? Dlaczego takie, a nie inne przykazanie? Nie? I tu nie chodzi o to, że masz nie pytać, nie zadawać głupich pytań, tylko robić. Nie? bo absolutnie nie. Jeżeli są w tobie wątpliwości, są pytania, to jest dobry znak, bo to znaczy, że myślisz. A kto szuka prawdy, to ją znajdzie prędzej czy później. I nie dawajcie za wygraną. Macie księży w parafii, macie katechetów. Jeżeli są w was jakieś pytania, nie rozumiecie czegoś, absolutnie nie dawajcie za wygraną, nie odpuszczajcie. Najgorsze, co można zrobić, a propos dywanu, to właśnie zamieść to pod dywan. Stwierdzić, a dobra, głupie, nie ma co tam pytać. A potem się okazuje, nie, że dojedziesz do 40 w swoim życiu, czy do 50 i twoja relacja z Bogiem będzie polegała na tym, że nie odmówiłam paciorka, mając 50 lat, nie? No ale właśnie, to jest konkret. To jest decyzja. Czy chcę słuchać tego, co mówi Jezus i pójść za tym? Czy jednak wolę mu powiedzieć, że ja mam lepszy pomysł i że ja wiem lepiej, co zrobić ze swoim życiem? Speak to me. To jest właśnie wybór, przed którym każdy z nas staje na drodze nawrócenia. Nie wybór pomiędzy tym, czy łatwo, czy trudno, ale pomiędzy szczęściem a nieszczęściem. W Starym Testamencie znajdujemy takie piękne słowa. Bóg mówi do Izraelitów, patrz, kładę dzisiaj przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. To jest wybór, przed którym stoimy. I Jezus nikogo z nas do niczego nie zmusza. On nikogo nie postawi pod ścianą. Nie? Ale pokazuje ci. Pokazuje ci, że dlatego tyle razy mówi o nawracaniu się, bo nie chce, żebyś sobie coś zrobił, żebyś sobie coś zrobiła. Chce, żebyś był człowiekiem szczęśliwym. I to jest decyzja. Nie to, że mi się zachce, ale to jest decyzja, przed którą każdy z nas staje. Także teraz w Wielkim Poście, kiedy się szykujemy do Świąt Wielkiej Nocy. Decyzja o nawróceniu. Chcę zaryzykować. Jezu, nie rozumiem jeszcze dzisiaj wielu rzeczy, nie kumam ich, nie wiem, dlaczego tak to ma wyglądać, ale chcę zaryzykować. Chcę spróbować. Chcę iść za tobą, chcę wypełniać to, co ty mówisz, chcę najpierw usłyszeć to, co ty mówisz i przekonać się, że to ma sens. Przekonać się, że rzeczywiście ty jesteś większy od tego wszystkiego. To jest cel naszego przygotowania do Wielkiej Nocy, do świąt, kiedy chcemy jeszcze raz świętować to, że Jezus dla twojego zbawienia wziął na krzyż wszystkie twoje grzechy i zmartwychwstał, żeby dać ci zbawienie. Pytanie tylko, czy ty to przyjmiesz? Czy ten dar, który Jezus przez chrzest tobie zapoczątkował, czy ten dar chcesz przyjąć? Czy chcesz? Tej odpowiedzi nie musisz dać dzisiaj i w tym momencie. Ale cieszę się bardzo, moi drodzy, że poświęciliście swój czas, żeby tutaj przyjść. Że też to jest jakiś znak tego, że chcecie czegoś więcej, że oczekujecie czegoś więcej. I cieszę się bardzo, że ja mogłem wam jakoś towarzyszyć w tej próbie ustawienia sobie jeszcze dalszej części Wielkiego Postu. Może to jest czas na przygotowanie do porządnej spowiedzi. Żeby rzeczywiście ten czas wykorzystać. Żeby przeżyć zbliżającą się Wielkanoc, nie jak kolejne święta, że o, święconka, jajeczko, nie? Ale rzeczywiście święta, kiedy ja sobie uświadomię, że Jezus chce, żebym był człowiekiem wolnym. Jest was tutaj dzisiaj parę ładnych osób. Zobacz, nie jesteś sam, nie jesteś sama. Jest was trochę. Może to jest dobry początek. Zbieramy się, szukamy odpowiedzi. Może tutaj w parafii u miejscowych duszpasterzy. Chcemy czegoś więcej i próbujemy się tutaj zahaczyć, też żeby znaleźć kogoś, kto pomoże mi w pójściu dalej tą drogą wiary, w pójściu drogą za Jezusem, gdzie niejednokrotnie trzeba mieć jakiś dobry drogowskaz. Kochani, dzięki wielkie jeszcze raz. Bardzo cieszę się, tak jak powiedziałem, że mogłem tutaj z wami być i ten czas z wami spędzić. Chciałem wam życzyć dużo siły na ten zbliżający się czas, bo zły na pewno będzie mówił, jak się po dwóch dniach nie zobaczy skutków swoich wysiłków, mówił, zobacz, to bez sensu, nie ma co. Siły i odwagi w tym wszystkim. Zakończmy nasze dzisiejsze spotkanie wspólną modlitwą, wołając do naszego Ojca, który jest w niebie, a który przez chrzest uczynił nas swoimi dziećmi. Wstańmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.